Pa Panu Bogu, bracia i siostry, w ten niedzielny poranek, pierwszy dzień po sabacie, tak na myśl mi przyszło, kiedy myślałem o tym, czym chciałbym się dzielić dzisiaj, co przeczytać. Przyszło mi coś takiego, że kiedy chcemy, aby zrozumieć pewne sprawy, pewne zachowania ludzi, kiedy chcemy wiedzieć, co oni myśleli, co, no po prostu jak najbardziej wczuć się w tą daną sytuację, to trzeba stworzyć ku temu pewne warunki. Trzeba dobrze znać całe zaplecze, wszystko, co tam się działo. I tak dla przykładu, kiedy komisja do spraw lotnictwa bada katastrofę, to oni na podstawie tych rozmów i wszystkich tych parametrów odczytują cały lot po kolei od początku do końca, wszystkie ruchy, wszystkie manewry, aby najlepiej zrozumieć, co było przyczyną danego zdarzenia. I tak dzisiaj myślę, że najlepsze warunki stworzyliśmy do tego, by przeczytać jeden fragment ze Słowa Bożego zapisanego w Ewangelii Mateusza, rozdział 28. Na pewno wiemy, bo to tatuś już zaczął. Ewangelia, poczekajcie chwileczkę, Ewangelia. Ewangelia Mateusza, rozdział 28. I od początku może czytajmy. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tutaj, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc spiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał i oto poprzedza was do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. I może od 16 wiersza dalej. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chwała Bogu za te słowa. I tak jak te niewiasty poszły do grobu obejrzeć, dzisiaj tatuś rano, 6 godzina mniej więcej, była troszkę po morze. I wszedł do pokoju, wszyscy jeszcze, do dziewczyn do pokoju, i wszyscy jeszcze leżeliśmy, ale już przebudzeni. I mówi: słuchajcie, byłem tam. A ja tak myślę, no był w piwnicy, to wiem o tym, że chyba w piecu rozpalał. A mówi: byłem tam, nie ma go, chwała Bogu. Nie ma Jezusa Chrystusa w grobie, bo wstał z martwych. I te niewiasty, choć zatrwożone, bo na pewno wielkie przeżycie to było dla nich, ale z radością pobiegły do uczniów i powiedziały o tym, że nie ma tam Jezusa Chrystusa. One już zrozumiały, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I wiemy tam jeszcze z innych miejsc, pisze, że niektórzy powątpiewali, tutaj też jest napisane, niektórzy powątpiewali, nie chcieli dać wiary w to, że to, co mówili świadkowie, to, co mówili ci, którzy widzieli, to, co mówili ci, którym Jezus się objawił. Nie chcieli uwierzyć. Wiemy, że Tomasz nie uwierzył, aż dopóki nie zobaczył. I kiedy Jezus przyszedł do nich, kiedy spotkali się tam w Galilei, te słowa Jezusa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Chwała Jezusowi, że dana mu jest wszelka moc, że Jego imię ponad wszystkie imiona wszelkie, że nie ma nikogo większego nad Jezusa Chrystusa. I tak wdzięczny jestem, że mogę być Jego uczniem. Chcę być Jego uczniem, chcę naśladować Jego drogę i wykonywać te polecenia, które dał, które powiedział: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca. Chciejmy tak czynić i Syna, i Ducha Świętego. I to, co na sam koniec powiedział, też tak bardzo dotyka mojego serca. A to ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chwała Bogu Jezusowi, że nie jesteśmy sami. Na tej drodze nie zostawił nas samymi. Nie poszedł tam w górę do Ojca i powiedział: radźcie sobie sami, ale wiemy, że zesłał Ducha swojego. I w mocy tego Ducha możemy żyć. Niech Bogu będą dzięki, niech będzie uwielbione imię Jezusa Chrystusa po wieki wieków. Amen.
Kiedy Adaś tak mówił, pomyślałem sobie o najpierw o sądzie, który odbył się nad Jezusem Chrystusem. Może nad sądem i kiedy Pan Jezus Chrystus umierał. Pan Jezus powiedział kiedyś, że czy możecie znaleźć we mnie, grzechu we mnie nie ma. Pan Jezus Chrystus zdawał sobie sprawę z tego i wiedział doskonale, że jest niewinny i bez grzechu. Piłat, który wydał wyrok, który musiał wydać wyrok, nie musiał, wydał wyrok, też powiedział: ja w nim winy nie znajduję. Żona powiedziała mu: nie miej nic wspólnego z tym sprawiedliwym. Wskazała mu też na to, że to jest człowiek niewinny. Setnik, który był przy śmierci, który dowodził żołnierzami, powiedział: zaiste, to był Syn Boży. Wszyscy ci, którzy byli obecni, którzy widzieli, wszyscy wydali świadectwo, że był to niewinny, sprawiedliwy Syn Boży. Judasz, kiedy oddawał pieniądze, powiedział: wydałem krew niewinną. Nikt nie był przekonany o jego winie, a jednak to się stało, to się musiało stać. To się musiało stać za grzechy nasze, moje. Pan Jezus Chrystus musiał iść na krzyż. I kiedy o tym myślimy, kiedy to wspominamy, nie tylko dzisiaj, bo my wspominamy to bardzo często, zawsze raz w miesiącu mamy pamiątkę, ale myślę, że często to wspominamy, o tym myślimy. Jest to dziwna rzecz. Wielu ludzi w to nie wierzy, w ogóle nie wierzy. Wtedy też nie wierzyli, a jednak, kiedy to się stało, to każdy wydał świadectwo. Każdy wydał świadectwo, że to był niewinny, to był Syn Boży. Dzisiaj człowiek też mówi, ma też swój stosunek do Jezusa Chrystusa, do śmierci Jezusa Chrystusa, do Jego życia, do Jego też zmartwychwstania. Też ma swój stosunek i może mieć swój stosunek i może mieć swoje zdanie obojętne, może takie, jak mieli kapłani. To jest najgorszy bowiem stan. Najgorszy stan, bo wiedzieli doskonale, wiedzieli, ale nie chcieli żyć według słów, według nowego przymierza, według życia, jakie przyniósł Jezus Chrystus. Przyszedł przynieść królestwo. Oni oczekiwali królestwa i wielu oczekiwało tego królestwa fizycznego. A Pan Jezus przyniósł zupełnie inne królestwo. potężne królestwo, którego nawet bramy piekielne, jest napisane, nie przemogą i nie przemogły. Ale oczekiwali zupełnie czegoś innego, też i uczniowie. To jest taki, rzeczywiście te kilka dni w Jerozolimie jest to taki przedziwny czas, trudny czas, trudny czas dla Jezusa Chrystusa, dla uczniów, dla wszystkich, którzy byli wokół Niego, którzy byli z dala od Niego. Dziwny, naprawdę dziwny czas. Kiedy niewiasty szły do grobu, nie sądziły, że znajdą, że nie sądziły, że go tam nie znajdą. Były przekonane, były pewne, że on tam będzie. A kiedy przyszły, zostały pusty grób. Ale Pan Jezus Chrystus był niewinny. To jest takie znaczące. Dlatego i umarł, bo poniósł nasze grzechy. Dlaczego zmartwychwstał? Dlaczego Pan Jezus zmartwychwstał? Dlatego właśnie, że nie było w Nim grzechu. Nie było w Nim grzechu. Tylko On mógł ponieść, tylko On mógł zmartwychwstać. Przeczytajmy sobie list, pierwszy list. Pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od 22 wersetu, może do końca. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. On grzechu nie popełnił. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał. Złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził. Takie wspaniałe słowa, które mówią nam o tym, jak Jezus znosił cierpienie. Pan Jezus pokazał przez swoje te całe życie, jak należy żyć, jak należy miłować, jak należy wybaczać, że nie należy zazdrościć, że nie należy obmawiać. Całe życie, całe jego krótkie życie, ale z tego emanowało prawdziwe, czyste, święte życie bez grzechu, możliwe życie bez grzechu. Był niewinny, nie znaleziono w nim grzechu. Nie było w nim grzechu. Tak to chcę dzisiaj mocno podkreślić. Nie było w nim grzechu. I nas powołał do takiego samego życia. Abyśmy my też znosili wszystko w spokoju, w uniżeniu, w pokorze serca. Jakże często my buntujemy się, prawda? Jakże często my zadajemy to pytanie, dlaczego? Dlaczego? Dzisiaj rano już się po 4 obudziłem i tak od pół roku się bardzo wcześnie budzę, muszę się budzić. Najpierw się buntowałem, teraz już się nie buntuję i szukam, już chyba znalazłem i raczej pozytywnie do tego się już nastawiam. Mówiłem wam, że wzięliśmy kiedyś kotka, który prawie żeby już by umarł, już go by nie było. A ten kotek tak sobie ułożył harmonogram dnia, że się budzi między 4 a 5, przychodzi do mnie i mnie budzi. Ja mu daję jeść, a później go wypuszczam. Już jestem rozbudzony wtedy. I najpierw się buntowałem, mówię, przeliczyłem sobie, jak on długo będzie żył. I mówię, już emerytura będzie, prawdopodobnie chyba się dopiero wyśpię. Czasami Pan Bóg daje takie rzeczy. Dobrą rzeczą jest rano wstać. Dobrą rzeczą jest się rano obudzić. Chociaż początki były takie, że buntowałem się. Mówię, dlaczego? Czy dzień wolny? No, dla niego nie ma. Czy dzień wolny, czy wolna sobota, czy dzień pracujący. Na siłę starałem się zawsze usnąć. Teraz nieraz usnę, a najczęściej nie śpię. I najczęściej mogę myśleć. Rano jest to czas, kiedy jest jeszcze cisza, taka zupełna cisza i można myśleć, można się modlić, a też można analizować swoje życie. Można myśleć też o swoim życiu, a też myśleć o życiu Jezusa Chrystusa. Jak Jezus żył? Bo to jest nasz wzór do naśladowania. Pan Jezus wstawał wcześnie i się modlił. Szedł późno spać i się, bo się modlił. Miał społeczność ze swoim ojcem. Potrzebował tej społeczności. Potrzebował tej społeczności dlatego, aby żyć nienagannie, aby żyć bez grzechu. Gdyby nie modlitwa, gdyby nie post, gdyby nie inne rzeczy, nie byłoby takiego życia. To też nam wskazuje, jakimi my mamy być. I to też nie przychodzi darmo. Ale to my jesteśmy chrześcijanami, prawda? My mówimy o sobie, jesteśmy chrześcijanami. Jeszcze bardziej dosadnie mówimy, jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, tego zmartwychwstałego. My wierzymy w zmartwychwstanie, my wierzymy w śmierć. Ale czy wierzymy w Jego życie, które było bez grzechu? Czy wierzysz w życie Jezusa bez grzechu? Nie popełnił grzechu i nas powołał do takiego życia, do życia świętego bez grzechu. Kiedy stawiamy sobie taki, powiem, kiedy człowiek stawia sobie pewne cele, różni ludzie stawiają sobie pewne cele. Sportowiec wiadomo, co stawia, czy naukowiec też sobie stawia jakiś cel. Coś wynaleźć nowego, prawda? I poświęca temu czas. I to są lata, prawda? I to są lata, trudne lata. Czy my jako ludzie wierzący postawiliśmy sobie kiedyś za cel życie bez grzechu? Dochodzić do tego, aby jak najmniej grzeszyć, aby jak najmniej, teraz powiem, grzech to jest ogólna rzecz, jak najmniej się denerwować, jak najmniej być przykrym dla swoich bliskich, nie kłócić się ze swoimi, w ogóle nie kłócić się niebliskimi, bo ktoś powie, z kimś innym możesz się kłócić. Nie, nie kłócić się, nie obrażać się. Czy postawiliśmy sobie kiedyś taki, powiem tak, poprzeczkę wysoko? A powiedzieliśmy, to jest niemożliwe. Dobry Bóg, drodzy bracia i siostry, dzisiaj krótko mówię, dlatego że myślę, że jeszcze więcej braci będzie usługiwało. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. To jest naprawdę coś pięknego. I kiedy dzisiaj mówimy o tym pustym grobie, że kiedyś kilka tysięcy lat temu tak się stało, to ten pusty grób to było to, że jego życie było nienaganne, było czyste. I dzisiaj, kiedy wiedziesz życie czyste, powiem, jeżeli dzisiaj nie chcesz grzeszyć, mówisz wyraźnie grzechowi nie, to masz tą bliskość z Bogiem i nie boisz się czego? Czego się nie boisz? Nie boisz się śmierci. Bo Jezus powiedział, nie musicie się tego bać, absolutnie. To ja to wszystko zwyciężyłem, to ja wszystko zaniosłem. To ja byłem tym pierwszym zwycięzcą i was pociągam do tego zwycięskiego życia. I dzisiaj możemy mieć wspaniałą nadzieję i radość, cokolwiek w naszym życiu jest. A w naszym życiu jest dużo rzeczy, które mogą nas zatrwożyć, mogą nas zasmucić. Mogą nas też przerazić. Wielu ludzi przerażają. Ale to, że żyjemy w bliskości z naszym Bogiem, z naszym Jezusem Chrystusem, powoduje, że mamy pokój. Że mamy pokój. Mamy wiarę, mamy cel. Mamy nadzieję, że z tego doczesnego życia przejdziemy do życia wiecznego. Bo po tej drugiej stronie czeka ktoś na nas. Czeka Jezus Chrystus. On poniósł śmierć. On wie, czym jest śmierć. On wie, czym jest śmierć. On wie, jakie straszne żądło miała śmierć. Ale on zwyciężył śmierć. Dałby Bóg, aby było w nas pragnienie. Może ten dzisiejszy poranek jest dziwny, chyba nie pamiętam, ale Wigilia nawet była bez śniegu. Dzisiaj nawet troszeczkę śniegu. Później i tak go nie będzie, bo ma być piękna pogoda. Ale wspominamy to, co się tam stało, to, co tam się wydarzyło. Pan Jezus umarł za nas, zmartwychwstał dla nas, dla każdego grzesznika, aby dać nam zwycięskie życie, pełne nadziei, pełne wiary, życia wiecznego. Amen.
A Pan Bogu nie będzie. Tak powiem. Grób jest pusty, a sala pełna. Chwała Panu Jezusowi. Co czyni moc? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Co czyni moc? Grób pusty, a wiernych coraz więcej. Ci, którzy uwierzyli w Jego dzieło, w Jego zmartwychwstanie, zapełniają salę. Tak, kiedy tak sobie wzięliśmy tą pieśń, te pieśni i te słowa, które czytane były, to tak można tak powiedzieć. Samych siebie można tak sprawdzić, że nasze serca można przyrównać do tego grobu. I teraz samych siebie musimy tak wejrzeć w siebie i tak sprawdzić, czy ten grób jest pusty, czy nasze serce jest tym sercem, które jeszcze tam Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, czy tym sercem, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. I tak sobie powinniśmy wejść w nasze serca i tak właśnie sprawdzić, czy faktycznie Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje w moim sercu, czy jeszcze jest zapełnione serce nie tym, co trzeba. I chwała Panu Bogu za to, że uwierzyliśmy, że dał nam się poznać, że skosztowaliśmy z Jego zmartwychwstania, z Jego mocy. Bo tą moc możemy odczuwać w naszym życiu codziennym. Moc zmartwychwstania. A do czego ta moc służy? Właśnie jak Piotr mówił dużo, służy do tego, aby pokonać grzech w naszym sercu. Aby nie grzeszyć. Aby serce wypełnione było miłością Bożą. Jak wspomniał też Piotr, poprzeczkę sobie postawić, nie kłócić się, nie obwiniać, nie plotkować. Po prostu ta moc nam potrzebna jest do tego, aby tak nie czynić. Czy odbieramy tą moc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa na życia codziennego, aby Mu się podobać, aby chodzić w światłości Jego. Bo nie po to Jezus Chrystus umarł, nie po to umarł, abyśmy ludzkość dalej sobie robiła, co chce. Po to umarł, aby zbawić świat. Po to, aby nikt nie ujrzał śmierci, ale żyły z Nim wiecznie. To jest główny cel Boga. Plan Boży dla ludzkości. A wykonawcą tego planu właśnie był Jezus Chrystus, który to uczynił, poszedł na śmierć dobrowolnie, nie upierał się, że nie pójdę, bo to ciężko, może nie dam rady. Ale Jezus nas tak umiłował, że cierpiał, że dobrowolnie poszedł na krzyż, na śmierć, aby nas zbawić, aby dać nam tą moc Jego zmartwychwstania, abyśmy Jemu się podobali, abyśmy byli zbawieni przede wszystkim. Chciałem przeczytać słowo zapisane w Psalmie 150. Psalm 149. Te końcowe psalmy są takie naprawdę pełne radości, pieśni triumfu. Psalm 149. Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego. Dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego. Niechaj w pląsach chwalą imię Jego. Niech grają Mu na bębnie i na cytrze, bo Pan upodobał sobie lud swój. Pokornych ozdabiał zbawieniem. Niech wierni radują się z chwały. Wesoło śpiewają na swym posłaniu. Nie w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich Jego wiernych. Alleluja. Chwała Panu Jezusowi, chwała Panu Bogu za te słowa. W tym psalmie śpiewajcie Panu pieśń nową na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. To jest bracia, siostry, kto może śpiewać tą pieśń nową? Kto w ogóle może śpiewać Bogu na chwałę? Mieć serce radosne, śpiewać w zgromadzeniu, tak z serca. Kto może to uczynić? Wybawieni, chwała Panu Bogu, wybawieni. Ci, którzy wejrzeli w swoje serca i stwierdzili, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstały w ich sercu. Że jest serce wypełnione Chrystusem. Taki może śpiewać w zgromadzeniu, wielbić Boga, wysławiać Jego za to wielkie dzieło, za to, że zbawionym został człowiek. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego. Dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego. Niechaj w pląsach chwalą imię Jego, niech grają Mu na bębnie, na cytrze. Bo Pan upodobał sobie lud swój. Drodzy bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, czy twoje serce jest tym sercem, które sobie Bóg upodobał już? Czy te serce się podoba Bogu? Myślę, że większość z nas tutaj serca są takie, które się Bogu podobają. Ale może są serca takie, które jeszcze są zamknięte, które jeszcze nie otwarte jest na Jezusa Chrystusa. A jeżeli takie jest, to trudno tak mi ciężko stwierdzić, to jeszcze nie jest upodobane Bogu te serce. Dlatego, że jest zamknięte. Dlatego, że Jezus Chrystus nie może tam wejść. To serce jeszcze jest Chrystusem umarłym. Aby dał Bóg, aby się wielu skosztowało z tego planu z Bożego zbawienia. Żeby się wielu otworzyło swoje serce, aby sobie tam Jezus Chrystus upodobał te serce i tam weszedł. I tam zmartwychwstał. Takie serce będzie chwaliło Boga, takie serce będzie uwielbiało Boga, Jezusa Chrystusa. Nie w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. Niech usta ich będzie uwielbienie Boga, w ustach ich uwielbienie Boga. Tak, w takich ustach, w takich sercach, tam, gdzie serce jest zamieszkało przez Jezusa Chrystusa, to będzie uwielbienie. Uwielbienie Boga, uwielbienie za to wszystko, co uczynił. Ale też ma być ten miecz obosieczny w ich ręku. Znaczy, Słowo Boże też musi być. Słowo Boże tym mieczem obosiecznym. Tym mieczem, którym walczymy. Wydajemy odpór szatanowi. To musi być. To idzie w parze. Życie z Chrystusem, życie serce otwarte, wypełnione Bogiem, ale tym pokarmem naszej duszy musi być Słowo Boże, ten miecz obosieczny. Aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany. Takie dziwne słowa, ale to są, to można tylko i wyłącznie musimy odbierać do tego, że to właśnie te dzieło Jezusa Chrystusa, to zmartwychwstanie, Jego moc dokonała się po to, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, że ten grzech, ta moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ona ma moc właśnie wszystko uczynić z grzechem. Zakuć go w kajdany. Po prostu zrobić pomstę nad grzechem. I to się wykonało. Jezus Chrystus to wykonał. On zwyciężył grzech, śmierć i piekło. On pokonał grzech. Został pokonany, pomszczony. To właśnie czyni moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do tego, aby grzech zakuć w kajdany, aby zrobić pomstę na nim. I my z tej mocy Jezusa Chrystusa możemy brać do naszego życia, aby ten grzech faktycznie zakuć w kajdany. Aby go zniewolić, ten grzech. Aby on nad nami już nie panował. Aby w naszym życiu nie było już grzechu. Aby nasze życie już było czyste, było wspomniane. Nam właśnie potrzebna ta moc Jezusa Chrystusa. Aby wykonać na nich wydany wyrok. Wyrok nad śmiercią, wyrok nad grzechem. Został to wykonany właśnie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest chlubą wszystkich Jego wiernych. Aleluja. To jest chlubą, drodzy bracia i siostry, to jest chlubą nas, że możemy żyć w życiu zwycięskim. I tak zapytam się, czy faktycznie chlubimy się z tym, że walczymy z grzechem, że nie musimy tego czynić, co świat czyni, idzie swoim torem, a my idziemy za Jezusem Chrystusem. Czy to jest naszą chlubą? Chlubą na tym, że nie musimy już grzeszyć. Że możemy żyć, jak Jezus Chrystus żył. Dziękuję Panu Bogu za Jego słowo, za Jego słowa, za słowa pociechy, słowa zachęty do tego dobrego boju, aby naprawdę całkowicie wydać wyrok nad grzechem. Amen.
Mam wielką radość, że mogę być tutaj z wami, że możemy wspólnie śpiewać te wspaniałe pieśni Panu Bogu na chwałę i ku Jego uwielbieniu. Jeszcze nie przebrzmiało echo gwoździ wbijanych w ciało naszego Pana na krzyżu, na Golgocie, a już od samego poranku ogłaszamy całemu światu, że Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Kiedy czytamy różnego rodzaju sondaże, przeprowadzane nawet wśród ludzi, którzy wyznają swoją wiarę w Pana, to możemy zauważyć, że i to jest smutne, że kwestionowane są tam pewne prawdy biblijne, a najbardziej taka kwestionowana prawda to jest prawda o zmartwychwstaniu. Nawet ludzie, którzy mówią, że Jezus jest ich Panem, nie potrafią w to uwierzyć, nie potrafią tego zrozumieć. Ja myślę, że gdyby w tamtych czasach, w czasach, kiedy Pan Jezus umierał, kiedy zmartwychwstał, funkcjonowało coś takiego jak na przykład eBay lub Allegro, to Józef z Arymatei pewnie wystawiłby taką ofertę: mam do sprzedania grobowiec, prawie nowy, używany tylko 3 dni. Myślę, że, a gdyby był jeszcze taki bardziej przedsiębiorczy, to i chciał zrobić na tym jakiś interes, to może by nie sprzedawał, tylko po prostu udostępnił go i miałby naprawdę, i chociaż był bogaty, czytamy, że Józef z Arymatei był bogaty, byłby jeszcze bardziej bogactwy, mógłby pomnażać swoje bogactwo. Rzeczywiście ten grób był używany tylko 3 dni. Pan Jezus nie pozostał w tym grobie. Śmierć nie potrafiła zatrzymać naszego Pana. On zmartwychwstał i dzisiaj też żyje w naszych sercach. Możemy się radować z tego faktu zmartwychwstania. Co zmartwychwstanie oznacza dla nas? Co powinno oznaczać dla człowieka? Może przeczytajmy pewien fragment Bożego Słowa, który zapisany jest w liście apostoła Pawła do Koryntian. List apostoła Pawła do Koryntian i z 15 rozdziału, pierwszy list, 15 rozdział. Może od 12 do 20 wersetu. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystus wzbudził, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził. Skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Wspaniałe słowa tutaj pisze apostoł Paweł o fakcie, o prawdzie zmartwychwstania. I stawia tutaj czytelników, każdego człowieka, przed zajęciem jakiejś takiej konkretnej postawy. Nie można przejść obok tego obojętnie. Trzeba po prostu podjąć jakąś decyzję. To człowiek musi zdecydować, odnieść się do faktu zmartwychwstania Jezusa. Człowiek przeżywa różnego rodzaju stany. Tak jak czytamy o uczniach, którzy byli w tej podróży do Emaus, oni również nie potrafili uwierzyć, było im bardzo smutno. Kiedy niewiasty właśnie przyszły do grobu i anioł też im powiedział, że Chrystusa już tam nie ma, że Jezusa nie ma i powiedział coś takiego, nie bójcie się. Później Pan Jezus, kiedy spotkał się z tymi niewiastami, też powiedział coś takiego, nie bójcie się. A więc widzimy, że ta radość ze zmartwychwstania była połączona z taką obawą, z bojaźnią. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie było. Ale my wiemy, że ta wieść, ta wspaniała wieść o zmartwychwstaniu też uskrzydla naszą wiarę. Sprawia, że nasza wiara wzrasta, że potrafimy sobie poradzić nawet w takich bardzo trudnych sytuacjach. To jest potrzebne. Wiemy, że Pan Bóg stworzył człowieka do życia. Stworzył człowieka do życia, ale też i poddał go umieraniu. Tu na tej ziemi człowiek jest poddany umieraniu. Musi przejść przez śmierć. Były tylko 2 przypadki, że człowiek nie przechodził przez śmierć. Pierwszy przypadek Henoch, drugi przypadek Eliasz. Wszyscy inni pozostali, nawet Pan Jezus musiał przez tą śmierć przejść. I my wszyscy jesteśmy poddani temu umieraniu, ale też mamy tą wspaniałą nadzieję, że będziemy wzbudzeni do życia. Pan Jezus nam to obiecał. Słowo Boże w wielu miejscach nam o tym mówi. Jesteśmy tak jakby pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. W Starym Testamencie nie było jeszcze takiego obrazu o zmartwychwstaniu. Oczywiście można przeczytać historię Jonasza, który był 3 dni we wnętrzu wielkiej ryby. Po 3 dniach został wypluty przez tą rybę. To jest taki obraz śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Może jeszcze kilka innych takich obrazów, ale Nowy Testament właśnie pokazał nam, jak to wszystko wygląda, jak Pan Jezus przez to przechodził. Jeśli nie pokładamy nadziei w zmartwychwstaniu, tak jak pisze apostoł Paweł, to jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Czy chcemy takimi być? Ja nie chcę być najbardziej pożałowania godny i dlatego też nie pokładam tylko w tym życiu nadziei. To jest naprawdę smutne, że tak wielu ludzi w tym życiu tylko pokłada nadzieję. Patrzy tylko na dzień dzisiejszy, nie zastanawia się, co będzie później. My pokładamy nadzieję w tym, co jeszcze jest przed nami, co nas oczekuje. Biblia bardzo dużo mówi o grzechu. Większość rozdziałów mówi nam o grzechu. Tylko początek tej Bożej Księgi i samo zakończenie. Początek, kiedy jeszcze nie było grzechu w Ogrodzie Eden, a zakończenie, kiedy już nie będzie grzechu, gdzie wszelki grzech będzie usunięty. To jest naprawdę wspaniałe, bracia i siostry, że my możemy dzisiaj też świętować i radować się z tego, że Pan Jezus zmartwychwstał. Te święta są tak jakby też i przypomnieniem nam, odnowieniem naszej wiary, pokazaniem nam tego wszystkiego, co jeszcze jest przed nami. Poznanie zmartwychwstałego Chrystusa i to daje pokój do naszego serca, to daje pokój do naszej duszy, jeśli go poznaliśmy. Jeśli jeszcze go nie poznaliśmy, to jest czas łaski. Bóg jeszcze okazuje cierpliwość i czeka, aby wszyscy, którzy jeszcze nie poznali zmartwychwstałego Pana, aby również On zmartwychwstał w ich sercach, aby się narodził. Pan Jezus przychodzi z pokojem. Kiedy przyszedł do uczniów, powiedział: pokój wam. Pan Jezus przynosi taki pokój. Często widzimy wiele niepokoju. Człowiek ma wiele niepokojów, ale sam Pan jest naszym pokojem. Pokój wam. On tak powiedział też w innym miejscu. A więc, bracia i siostry, żeby już nie przedłużać, to chciałbym życzyć sobie i wam wszystkim, aby każde święta, nie tylko te, również następne, jeśli będą, jeśli Pan nie przyjdzie wcześniej, aby każde święta dawały nam taką radość, że nie muszę zginąć, że nawet śmierć nie jest w stanie zatrzymać mnie w grobie, aby ta radość przypominała, opromieniała też te wszystkie dni, które są za nami, przed nami, te, które już są za nami, a również te, które jeszcze Bóg przygotował na naszej drodze wiary. Niech nam Pan w tym błogosławi. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu za to, że możemy się dzisiaj radować. Mowa o zmartwychwstaniu jest mową przy grobie, obok grobu. Pewnie nie można rozmawiać o zmartwychwstaniu na chmurach, na obłokach gdzieś, bo to nie ma odniesienia. Żeby mówić czy usłyszeć wieść o zmartwychwstaniu, trzeba być przy grobie. I jest to jedyna w swoim rodzaju w świecie rozmowa, wieść, nowina radosna przy grobie. Znamy, jak pogrzeby przebiegają, znamy klimat pogrzebów, wiele razy na nich byliśmy. Widzimy smutek, widzimy rozpacz, widzimy beznadziejność. Widzimy łzy, może sami nieraz, kiedy przegnaliśmy kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, sami płakaliśmy. Ludzie ubrani na czarno, nikt się nie śmieje, nikt humorów nie opowiada, bo to śmierć, bo to jest grób. Ale ten jeden grób, jak to jedno z dzisiejszych kazań zatytułowałem, jest taki grób, który niesie radosną nowinę. Chwała Panu Bogu. I tak jak Krzysztof powiedział, żebyśmy spojrzeli w swoje serce, czy my jeszcze, czy w naszym sercu, w naszym życiu to jest jeszcze ten Jezus umarły tam, w tym grobie, nieżywy. Bo On był nieżywy 3 dni. Dla wielu ludzi Jezus nadal jest nieżywy. Nic nie znaczy. Nic nie zrobi. Nic nie robi w ich życiu. Jest daleki, jest obcy. Dobrze charakteryzuje to właśnie, że serce jest tym grobem, gdzie Jezus jest nieżywy. Może nawet wierzy w Jezusa, ale On jest nieżywy. Może wierzy, że jest jakaś wiara, jest jakaś religia, ale tamten Jezus jest nieżywy. Można wtedy płakać. Można wtedy i trzeba rozpaczać. Życie w takim stanie, gdy Jezus jest tam jeszcze nieżywy, jest ciężkie. Jest ciężkie, nie można się pocieszyć niczym. Nie można się pocieszyć żadną nadzieją. Można tylko mówić, wszyscy umarli, wszyscy są w grobie i ja tam się znajdę. I to jest czeluść. A, nawet Jezus znalazł się w tym grobie. I kiedy Jezus jest tam nieżywy, w tym grobie, jeszcze owinięty w te płótna, powiesz może, nie, no ja nie jestem. To jest wtedy, gdy Jezus nic dla ciebie nie znaczy. Nic nie rusza ciebie, nie porusza, nic do ciebie nie mówi, bo nie słyszysz, nie chce słuchać. Po prostu jest martwy. Nie zmienia twojego życia, nie wskazuje ci, nie doradza ci, bo to, co może zrobić martwy Jezus, ale ten stan, gdy Jezus był martwy, trwał tylko 3 dni. 3 dni w całym wszechświecie. 3 dni. Na przestrzeni 1000 lat. Tylko 3 dni. A rzeczywistość jest taka, że ten grób jest pusty, bo Jezus zmartwychwstał. Jeśli Jezus zmartwychwstał, jeśli moje serce jest tym miejscem, gdzie Jezus zmartwychwstał, to wtedy jest radość, to wtedy jest szczęście. To jest wtedy, to życie nabiera innej barwy, innej formy. Kochani, i zdajmy sobie sprawę z tego, że tylko my, chrześcijanie, którzy ufają i wierzą, uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, mogą rozmawiać, powiem, przy grobie ze śmiechem i rada. Nie mówię o grobie teraz, gdzieś tam na cmentarzu, ale mówiąc o śmierci, mówiąc o przeznaczeniu, mówiąc o losie, mówiąc o końcu, my możemy mówić całkiem innym to nie, tylko my, bo przyświeca nam radość zmartwychwstania. Radość zmartwychwstania. Naszą nadzieją jest, Sławek czytał, jeśli pokładamy nadzieję nawet w Chrystusie, ale tylko w tym życiu, nawet w Chrystusie, no nie w sobie, nie w świecie, nie w pieniądzu, nie w Chrystusie nawet, ale jeśli to dotyczy tylko tego życia, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Bo nasza nadzieja, którą pokładamy, nadzieję, którą Bóg dał w Jezusie Chrystusie, ona nie kończy się tutaj, nie dotyczy tylko tego życia. Ona generalnie, głównie kieruje nasze oczy, nasze myśli do nieba, do domu Ojca, gdzie będziemy. Gdzie po tym krótkim tutaj jak mgnienie, 70 lat, 60, 80, to jest nic, to jest bardzo krótki czas. Ale jest wieczność, jest to wieczność w domu Ojca. Chwała Panu Bogu, że powiem, że śmierć już przy tych rozmowach naszych, przy naszym sercu, ja nie mówię tylko, nie myślę, przy naszym nastawieniem, śmierć już nie jest katem nad biedną duszą. Już nie jest katem nad biedną duszą. Już nie jest wyrokiem ostatecznym. Śmierć jest tylko przejściem do wieczności. Tylko przejście. Wiecie, takie piękne słowa Pan Jezus mówi w czasie jednego, przed takim największym może nawet wydarzeniem, które ludzie zanotowali przed wskrzeszeniem Łazarza. W Ewangelii Jana czytamy o tym w 11 rozdziale. Nie będę czytał całej historii wskrzeszenia Łazarza, bo nie o tym chcę dzisiaj mówić. I dzisiaj mówimy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i o mocy zmartwychwstania i o tym, co to zmartwychwstanie niesie. A więc przeczytajmy tylko może 3-4 wiersze od 23 wiersza, 11 rozdział Ewangelii Jana. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jeszcze może zanim do tego przyjdziemy, jeszcze troszkę o ofierze Jezusa Chrystusa. Wczoraj już mówiliśmy o tym, dzisiaj też było wspominane, Piotr mówił o tym. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żeby stać się barankiem Bożym, barankiem ofiarnym. Żeby kiedyś pójść na ołtarz, złożyć swoje życie. To, co uczynił Jezus, to ta misja, ten cel była wyrażona wielokrotnie, tysiące, setki tysięcy razy w historii ludu Bożego Izraela, kiedy Izraelici, powiem, nieskończoną ilość razy i ilość zwierząt prowadzili baranki do świątyni, żeby złożyć, żeby ich tam zabić w świątyni i złożyć na ofierze, w ofierze za swoje grzechy. Nie było innej możliwości odpuszczenia grzechów, bo Pan Bóg powiedział, bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. I te baranki, te tysiące baranków prowadzonych tam do świątyni przez ludzi, przez grzeszników, było takim obrazem, wskazywało na Jezusa. I Jezus przyszedł jako Boży baranek, aby przyszedł taki moment, kiedy On pójdzie i On poszedł dobrowolnie. Baranek tamten nie wiedział, gdzie idzie i nie szedł tam dobrowolnie. Ale Jezus Chrystus poszedł dobrowolnie. Jego nikt nie mógł, powiem, zaciągnąć. To był Boży Syn. Ale On tak miłował człowieka, że poszedł tam dobrowolnie, poszedł tam z własnej woli. Poszedł, aby złożyć ofiarę z siebie, ofiarę czystą. Mówiliśmy wczoraj, wspominaliśmy przedwczoraj o krwi Jezusa Chrystusa przelanej na Golgocie, o tym, że moc tej krwi jest taka wielka, że gładzi wszystkie grzechy, najgorsze grzechy, najgorszego grzesznika oczyszcza krew Jezusa Chrystusa. A dlaczego tak wielka moc jest w tej krwi? Dlatego, że ten baranek, który tą krew przelał, był czysty i bez zmazy. Dlatego, że ta moc była w życiu Jezusa Chrystusa. Ja podkreślałem to w piątek, że Jezus złożył i oddał na Golgocie, nie tylko przelał swoją krew i ciało swoje oddał, ale też swoje pełne chwały, pełne zwycięstwa, pełne mocy, życie. Bo to był baranek Boży. Bo to życie Jezusa Chrystusa kształtowało go jako baranka. Nie sama ofiara. On nie stał się barankiem w momencie śmierci. On nie stał się barankiem wtedy, kiedy go przebijano. On był barankiem, kiedy chodził wśród ludzi. On był barankiem, który kiedy chodził, uzdrawiał, kiedy nauczał. On był Bożym barankiem. On się narodził jako Boży baranek. I dlatego on złożył tam, nie tylko oddał swoje życie w sensie przelania krwi, ale też złożył tam na krzyżu swoje święte, doskonałe, pod każdym względem życie. Pod każdym względem życie. Dlatego ofiara mogła być przyjęta przez Boga. Dlatego ta ofiara czysta mogła być przyjęta i stała się mocą zbawienia dla wszystkich grzeszników. I kiedy zbliżał się ten czas, nadchodziła wielka chwila. Wielka chwila. Wiecie, taka wielka końcowa rozgrywka. To była walka ciemności ze światłością. To była walka Jezusa z szatanem. Zaczęła się, kiedy ledwo się narodził. Kiedy Herod chciał go zabić i zabił wszystkie dzieci w okolicy, żeby też wśród nich Jezusa zgładzić. To była już ta walka. Kiedy Jezus Chrystus był kuszony na pustyni przez szatana, to była już ta walka. Kiedy Jezus w czasie swojego życia, swojej służby był atakowany przez podstępne pytania, przez takie, starali się go złapać, usidlić, jest napisane, to była walka. Ale to teraz nadchodziła największa walka, taka końcowa rozgrywka. Szatan zbliżał się do Jezusa jak nigdy. Jezus powiedział, nadchodzi władca tego świata. Ale chwała Bogu, nie ma on już nic we mnie, on nie ma nic we mnie, ale nadchodzi. Wiecie, i szatan nadchodził. Zbliżał się i szykował ostateczny cios. Szykował ostateczny cios. Śmierć. Jak dotąd i jak nawet nie tylko do tamtego wieku, ale nawet do tego, śmierć była najskuteczniejszą bronią. Śmierć niszczyła największe dzieła. Śmierć niszczyła dzieła wielkich ludzi. Śmierć niszczyła dzieła wielkich wodzów, wojowników. Imperia upadały, bo imperator zmarł czy zginął, bo śmierć go zabrała. I imperia upadały. Wiecie, ta śmierć miała za zadanie zniweczyć i to dzieło Jezusa Chrystusa. Miała. Nie wiem, może szatan się łudził, może tak zaślepiony był, że myślał, że zniweczy. Śmierć niweczyła wszystkie dzieła. Śmierć, powiem, dokańczała dzieła wszystkich ludzi. Nie było takiego, który przeżyłby śmierć. I miała zniweczyć też to dzieło. Wiecie, ktoś powiedział, że wszystko, co ludzie i diabły mogli zrobić, wtedy zrobili, zostało zrobione. Przybili go do krzyża, z którego nikt nie zszedł. I ręce, i nogi. Mieli pewność, że nie zejdzie. Przebili włócznią jego bok. Chcieli mieć stuprocentową pewność, że nie żyje. On już nie żył, gdy przyszli. Dziwili się, że tak prędko zmarł. Ale chcieli mieć pewność, że się nie oszukają, i przebili jego bok. Nigdy tego nie robili, ale z Jezusem zrobili. Zamknęli grób. Zatoczyli głaz. Mało tego, opieczętowali ten grób. Wtedy te pieczęcie miały wielką wagę, były nie do zerwania. Mało tego, postawili straże. Wiecie, to jest dobre powiedzenie. Wszystko, co ludzie i szatan, diabły mogły zrobić, żeby zamknąć Jezusa, żeby skończyć z Jezusem, zostało zrobione. I gdy uczynili już wszystko, co mogli uczynić, trzeciego dnia Jezus powstał z martwych. Halleluja. Halleluja. Kamień został odwalony. Pieczęcie zostały zerwane. Straż skamieniała z przerażenia, a śmierć pierzchła. Halleluja. Jezus stał z martwych. Bracia i siostry, co za radosna wieść. Jezus stał z martwych. I Pan Jezus mówi tak, zmartwychwstanie brat twój. A Marta mówi, wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ale Jezus mówi tak, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wiecie, te słowa zawierają niezwykłą, powiem, niezwykłe przesłanie. To było takie niezwykłe Boże objawienie. To była niezwykła rzecz. Te słowa Jezusa, to co on tłumaczy Marcie, ja powiem, to jest większe niż to, co on za chwilę zrobił. Że wzbudził Łazarza z martwych. I Łazarz wyszedł po 4 dniach. Ale to, co Jezus teraz mówi, jest, wiecie, to jest nie tylko, bo tamto tylko Łazarza dotyczyło i tych, którzy to widzieli, rozgłosili to, chcieli go królem za to obwołać. To dlatego ścielili mu palmy i szaty, kiedy wchodził do Jerozolimy, wjeżdżał na osiołku, dlatego że słyszeli, w uszach ich brzmiała jeszcze taka wieść, z martwych zbudził Łazarza po 4 dniach, już cuchnął, przyszedł do grobu, powiedział: Łazarzu, wyjdź. I on wstał i wyszedł, cały owinięty. Za to chcieli go obwołać królem. Ale Jezus mówi tutaj jeszcze większe rzeczy, które dotyczą wszystkich ludzi. Ona mówi tak: wiem, Panie, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. A Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Bracia i siostry, to jest takie, wiecie, to jest coś, co Jezus powiedział do nieżywych. To jest coś, co tyczy się takich jak Łazarz, takich jak ci, którzy umarli i ci, którzy umrą. Jeśli ktoś wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Wiecie, jeśli mamy tych, którzy już umarli w naszym życiu i my się nie smucimy z powodu nich, dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział o takich: jeśli by nawet ktoś umarł, to żyć będzie. My wiemy, że oni żyją i będą żyć na wieki. Ale Jezus też dalej mówi: a kto żyje, to już nie do Łazarza, nie do tych, którzy umarli, do ciebie i do mnie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Panu Bogu. My, jeśli żyjesz i żyjesz, a jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to Jezus mówi: nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Chwała Panu Jezusowi, że możemy w to wierzyć. I możemy powiedzieć tak, jak ktoś powie: no jak to, przecież grób ci za chwilę postawią, jak jeszcze ten czas będzie. Co to jest ten grób? To nie jest śmierć. To nie jest to, co mnie przeraża, to nie jest to, co kończy moje życie. Apostoł Paweł mówi: śmierci, gdzież jest żądło twoje? Tak ktoś dzisiaj powiedział, tak? Że Jezus zabrał śmierci żądło. Zabrał ten jad. Zabrał jej moc. Bo była wielka moc śmierci. Bo to było równoznaczne z wyrokiem potępienia na całą wieczność. To było równoznaczne z kierowaniem duszy ludzkiej do piekła na całą wieczność. To był ten strach, który sprawiał, że śmierć była najgroźniejszym wrogiem. Ale Pan Jezus mówi, wiecie, tak powiem innymi słowy, Pan Jezus mówi tak: Marto, gdy ja stoję przy tobie, nie myśl kiedyś. Zmartwychwstanie kiedyś, brat mój. Nie myśl kiedyś, gdy ja jestem przy tobie, gdy ja jestem w twoim sercu, bo ja jestem zmartwychwstanie i życie. Gdy ja jestem z tobą, nie rozpaczaj, bo oglądasz śmierć. Może zbliża się śmierć. Nie rozpaczaj. Jeśli ja jestem z tobą, nie rozpaczaj, bo kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żył na wieki. Nie umrze nigdy, Jezus Chrystus mówi. Nie bój się. On mówi: nie umrze. Kochani, naprawdę, Jezus mówi: nie umrze. Wie, co mówi. Zobaczcie, czego dokonuje, powiem, zmartwychwstanie, moc zmartwychwstania. Nie musimy się już bać śmierci. Mamy dom w niebie. Mamy dom u Ojca. Mamy wieczny dom. Wieczny dom. Aż mi źle powiedzieć, nic nie gorszy. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Co Bóg przygotował, na serce ludzkie nie wstąpiło. Co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To jest prawda. Chwała Panu Jezusowi. Może ktoś powie: wierzysz w mrzonki jakieś, wierzysz w jakieś baśnie, że gdzieś tam za górami, za lasami jest jakiś pałac, jest jakiś dom. Wiecie, wierzymy Bogu, temu samemu Bogu, który powiedział, wierzymy temu samemu Jezusowi, który kiedy chodził, powiedział, przyjdzie taki czas, że ukrzyżują Syna Człowieczego, ale trzeciego dnia powstanie z martwych. I co z tego, że postawili strażę? I co z tego, że opieczętowali? I co z tego, że przybili Jego ręce i nogi? I co z tego? Jezus stał z martwych, bo tak powiedział. My wierzymy temu, który tak powiedział. My wierzymy temu, który powiedział, że złoży swoje życie w ofierze za nas i odpuści nam nasze winy i da nam nowe życie i nową nadzieję. I On nam dał tą nadzieję i dał nam nowe życie i zmienił serce nasze i zmienił życie nasze. Wierzymy temu, który już dokonał wiele rzeczy w nas. Pomyślcie jeszcze o tym, kiedy apostołowie poszli za Jezusem, gdy wyruszali za Jezusem, na złe i na dobre, gdy Jezus ich wzywał, pójdźcie za mną, to wiecie, poszli za kimś, kto nie był popularny, kto nie miał domu, kto nie miał gdzie by głowy skłonić, kto był często wyśmiewany przez mądrych tego świata i był, powiem, ignorowany i był prześladowany przez wielkich tego świata, przez tych, którzy się liczyli. Oni poszli za nim, zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Takie coś było w Jezusie Chrystusie. Poszli i nie dali się, wiecie, zastraszyć. Czy i wy chcecie odejść? Nie, nigdzie nie odejdziemy. Zobaczcie, oni poszli za takim Jezusem. Jeszcze takim, który musiał nieraz uciekać, skryć się. Musiał wyjść, bo chcieli go ukamionować. Grozili mu śmiercią. A oni poszli za Jezusem. Wiecie, pomyślcie, jak z jaką oni mocą szli za Jezusem, który zmartwychwstał. Który im powiedział, gdy dzisiaj było czytane, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wyobrażacie sobie, jaka różnica i za tym, który nie ma domu, za tym, który nie ma, mówi, lisy mają nory, ptaki, gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, ale oni poszli za Jezusem. Wszystko zostawili i poszli za Jezusem. Ale z jaką radością i z jaką nieustępliwością prawdziwie świat ich nie mógł pokonać. Oni pokonali świat. Oni pokonali moce ciemności. Dlatego, że szli w imieniu i w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To jest cudowne, bracie. Jeśli się nie cofnęli wtedy, myślicie, żeby się cofnęli, gdy był już zmartwychwstały, gdy był u Ojca, mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Bracia i siostry, czy mamy powody, żeby się cofnąć? Wiecie, i dlatego dzisiaj też się nie cofają. Tysiące ludzi przychodzi, tysiące ludzi. Ktoś to powiedział tutaj dzisiaj, Krzysiu, że grób pusty, ale sala pełna. Chwała Panu Bogu. To dlatego, że ten grób opustoszał. Sala się napełnia dzisiaj. Kościół się niebo się napełnia. I Jan mówi, jest ich tyle, że nikt ich nie mógł policzyć. Chwała Jezusowi. To dlatego, że grób stał się pusty. Zaczęło się zapełniać niebo. Wiecie, i miliony ludzi przychodzą do Pana Jezusa Chrystusa. I wierzą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I chociaż giną za jakiś czas w tych krajach prześladowanych, kiedyś uwierzą, kiedy wyznają swoją wiarę, często ich życie jest narażone i często tracą życie. Ale oni nie patrzą na to. Czemu nie patrzą na to? Bo chodzą w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, bo dla nich śmierć nie ma znaczenia takiego jak dla wszystkich innych. Dla tych bogatych, dla tych, którzy są urządzeni, dla tych, którzy mają wielkie imię. Wiecie, czym jest śmierć? Jest czymś najgorszym. Wszystko by oddali, żeby śmierć uciekła od nich. Wszystko by oddali, żeby przedłużyć swoje życie. Całą majętność i nawet chwałę swoją by oddali. Bo śmierć jest dla nich najgorszym. A prosty człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa i który staje przed plutonem egzekucyjnym i mówią, wyrzec się Jezusa, wyrzeknij się Go, bo zginiesz. On się śmieje. Nie z nich. On się śmieje z radości. On ma radość i pokój w sercu, bo ich idzie, bo ma, bo w nim żyje zmartwychwstały Jezus Chrystus, który jest ponad śmierć. I on wie, tak jak tu Jezus powiedział, a ci, którzy, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I oni mówią, nie wyprę się Jezusa Chrystusa. Nie wypierają się Go. W tej mocy możemy chodzić. Pan Jezus nam przyniósł takie szczęśliwe życie. To się działo bez nas. Wiecie, to jest, my tylko to dziedziczymy. My tylko to dziedziczymy. My żeśmy nic nie pomogli Jezusowi. My żeśmy nic nie dołożyli ręki ani palca do tego, żeby to się stało. To było Boże dzieło dla nas. To był Boży prezent dla nas, taka paczka zapakowana. Wiecie, i wszystko w tej paczce jest. Cała pełnia chwały Bożej, cała pełnia błogosławieństw. Wszystkie obietnice i żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I Bóg ten prezent daje nam i tym prezentem jest Jezus Chrystus. Chwała Panu Bogu, że że możemy powiedzieć, że w nasze serce to nie jest ten grób, gdzie leży Jezus Chrystus. Nasze serce jest tym pustym grobem, który ochwieciła chwała zmartwychwstania i my idziemy za Jezusem Chrystusem. Tak jak uczniowie poszli, wyszli z tego swojego, powiem, ciemnego, gdzie przeżywali tą traumatyczną śmierć Pana Jezusa, gdzie byli zgaszeni tak bardzo, ale przybiegły niewiasty, powiedziały, widziałyśmy Jezusa, stanął na naszej drodze i powiedział, żebyście szli do Galilei, bo tam nas spotka, bo tam zdąża. I oni poszli, wiecie, to nie było 5 kilometrów, ale jaka to musiała być szczęśliwa droga i spotkali tam Jezusa. Chwała Panu Jezusowi, że możemy iść i idźmy za Nim w pełni radości, w pełni szczęścia. Jeśli przychodzi nam ponosić jakieś cierpienia, cóż to jest wobec tej chwały? Jeśli przychodzi nam, powiem, patrzeć na śmierć, ona już nas nie przeraża. Tym, którzy wierzą, ci, którzy wierzą. Jeśli Jezus jest przy tobie, jeśli Jezus jest z tobą, to nawet śmierć jest tobie niestraszna, bo Jezus już ją pokonał. Bo Jezus już ją pokonał. Chwała Panu Jezusowi. Niech będzie uwielbione Jego imię na wieki. Amen.